Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jaceń, witam Państwa w Radiu Gdańsk. No i stało się nieunikniony koniec wakacji, także dziś w Gdyni Głównej Osobistej. A skoro koniec wakacji, to hasło Witaj Szkoło. Witaj Szkoło w Gdyni. Dlatego dzisiaj moim gościem jest osoba, która z gdyńską szkołą, a właściwie z gdyńskimi szkołami miała bardzo wiele wspólnego. Kiedyś, pani od polskiego, jeszcze niedawno pani od gdyńskiej edukacji, była wieloletnia wiceprezydent Gdyni Ewa Łowkiel. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A teraz to babcia chyba głównie.
Tak jest.
Zadowolona?
Ale bardzo zadowolona i bardzo dumna.
Witaj szkoło. Tak o pani sobie pomyślałem, gdy zaczynał zbliżać się ten 1 września, że to kto wie, czy nie jest taki pierwszy września, który pani właściwie mogłaby przeoczyć.
I pewnie przeoczę.
Właśnie.
I pewnie przeoczę. Będzie to po raz pierwszy dla mnie taki zwykły dzień, bo jednak pracując w samorządzie, to te tygodnie, ostatnie sierpnia, to były takimi tygodniami, w których przygotowywaliśmy się do rozpoczęcia roku szkolnego. Mhm. Znaczy głównie w kontakcie z dyrektorami, ale śledząc także, na ile wszystkie remonty zostały zakończone, na ile bezkolizyjne.
Żeby witaj szkoło było witaj szkoło,
tak,
a nie...
Tak, wszystkie dzieci wejdą do przedszkola lub do szkoły. Jak uda się zorganizować klasy. Dzisiaj to dużym problemem jest to, czy te dzieci zjawią się w szkole, bo czasami rodzic zapisuje do kilku szkół i nagle 1 września klasa, która w maju jeszcze liczyła 25 dzieci, nagle ma ich 13. I to jest też pewne wyzwanie i problem dla samorządu.
No właśnie, i tak było przez lata. Takie wrześnie pani miała. A teraz ma pani wrzesień, ot tak, ciągle wakacje.
Tak. Jest w tym dużo urody. Ale przyznam także, że na początku, kiedy jeszcze nie angażowałam się tak bardzo w zajęcia z wnukiem, stawałam przed problemem wolności. Mhm. Wie pan, wolność to problem. Jak sobie zorganizować czas, w jakiej kolejności, co wykonać, to naprawdę wymaga, przynajmniej na początku, takiego przemyślenia, by tę swoją aktywność tak mądrze spożytkować.
Jak się sprawdza pani dane osobowe, to jest pani wpisana jako wiceprezydent Gdyni do 2 grudnia 2014 roku. Tak. To 3 grudnia pani pamięta? To był ten 3 grudnia, kiedy właśnie nagle panią dopadła wolność?
To znaczy, wie pan, ja byłam w tej lepszej sytuacji, to może psychologicznie na mnie też dobrze działało, że ja miałam... nie wiem, 2 tygodnie czy 3 tygodnie jeszcze niewykorzystanego urlopu. A. Więc ja najpierw byłam na urlopie, wiem.
Także... Przyzwyczajałam się.
Tak, bo chociaż to był taki nietypowy w grudniu urlop, ale powiem szczerze, może to zabrzmi bardzo prozaicznie, że ogrom zaległości, które miałam w domu do wykonania, których 16 lat nie wykonywałam, spowodował, że bardzo aktywnie spędzałam czas.
I tak jest nadal?
Tak. Ja powiem tak. Ja również jeżdżę często na Mazury, bo tam po śmierci teściowej została mi duża działka do obrobienia i bardzo...
Taka działka rolna w ogóle?
Może nie rolna, taka nie? Raczej ogródkowo-kwiatowo-warzywna. Ale ponieważ urodziłam i wychowałam się w Gdyni, nigdy moi rodzice nie mieli żadnych działki. W związku z tym ja debiutowałam siejąc. Ja nie wiedziałam, jak nasiona marchwi wyglądają. Ja przeżywałam entuzjazm, gdy mi w ogóle wyrastało coś. No i konkuruję z sąsiadkami, starszymi paniami na wsi, jeżeli chodzi o kwiaty. Staram się niesamowicie, wie pan, z różnymi efektami. Wiele rzeczy mi nie rośnie lub nie chce kwitnąć. Więc ja jeszcze takie mam zmagania. Ale to bardzo duża przyjemność, odkryłam ją. Jestem zdumiona.
I to rozumiem, że to jest ta przyjemność, którą pani teraz w ciągu tych ostatnich miesięcy już
realizuje taką, z taką większą pasją. Po raz pierwszy w życiu, ponieważ kupiłam taki mały... jak to się nazywa... posadziłam pomidory.
Szklarenkę.
Taką szklarenkę maleńką. I mam własne pomidory, wie pan. One naprawdę mi wyrosły. Jestem zaskoczona i zachwycona. Także pod kątem potrzeb wnuka, myślę, żeby jadł takie jarzyny, które są gwarantowane ekologicznie.
No, ogrodniczka.
Tak. Bardzo to duża przyjemność.
A pamięta pani ostatni 1 września, kiedy jeszcze, no właśnie, jeszcze nie ogród, jeszcze nie emerytura, tylko jeszcze ja, wiceprezydent Gdyni, jeszcze edukacja. Czyli 1 września 2014, tak? Bo to wtedy.
Tak, oczywiście. No, to jest pierwsze. Ja niekiedy byłam umawiana z dyrektorami na telefon 1 września. Zdradzam teraz tajniki działania, kiedy nie było pewności, ile dzieci zjawi się w szkole. Ile klas ma być utworzonych. A ponieważ doświadczałam właśnie takich odkryć dramatycznych, że nagle tych dzieci jest za mało, by powstała klasa.
My tu za mało, a tam za dużo może.
Tak,
czasami.
Tak. Więc niekiedy umawiałam się na telefon 1 września. Ile dzieci fizycznie przyszło do szkoły? Czy możemy tą kolejną klasę otwierać? Czy raczej...
Takie centrum dowodzenia pani miała.
Tak. Tak, no wie pan, bardzo ważne jest, by tworzyć jak najlepsze warunki do nauki dzieciom, by te klasy nie były liczne. Ale też trzeba zachowywać zdrowy rozsądek. No, trudno tworzyć 12-osobowe klasy, bo po prostu żadnego samorządu na taką liczebność w oddziale nie stać. A dziś, no, rodzice dość aktywnie wybierają szkoły. Ja to sobie też cenię. Taką samodzielny wybór, bo to daje poczucie rodzicowi, że no, spełnia oczekiwania swoje, że jest tak, jak chciałby. Ale to powoduje też spore zamieszanie właśnie w takim organizacyjnym tworzeniu oddziałów. By...
Czyli ten 1 września to były właśnie te telefony?
Tak, 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 też. Mhm. To także kwestia tworzenia klas integracyjnych, rozlokowania dzieci niepełnosprawnych. Gdzie, prawda? Bo niektóre szkoły w Gdyni mają windy i tam raczej staraliśmy się dzieci ruchowo niepełnosprawne, ale dzieci ruchowo sprawne, a niesprawne intelektualnie mogą być na przykład w szkole rejonowej, po to by były najbliżej swojego środowiska. No ale te klasy muszą być troszkę mniej liczebne, musi być nauczyciel wspomagający.
I to mówi Ewa Łowkiel, jakoby ciągle jeszcze była wiceprezydentem Gdyni ze spraw edukacji.
Myślę, że...
Ale to nie zarzut, to właściwie komplement, bo pani ciągle jest w stanie tym tak żyć.
Jest to bliskie mi, także, że tak powiem, przez tyle lat, jeżeli się żyje w takim świecie, to potem też zostaje taka świadomość tego, co ważne, co najistotniejsze, tego, z czym zmaga się mój następca, na pewno.
O następcy to jeszcze zapytam, ale ja ciągle chcę wrócić do tego 1 września 2014. Pani pamięta, gdzie go pani spędziła, czy nie? Bo ja sprawdziłem, gdzie pani go spędziła.
Znaczy, wydaje mi się, że było to rozpoczęcie roku szkolnego w szkole podstawowej numer 6.
Brawo.
Że była pani żona pana prezydenta Komorowskiego, że...
Ona teraz też ma więcej czasu na ogród.
Tak jest. Ale to też są radości, które nie wolno tak lekceważyć.
Nie.
I no, piękna hala sportowa tam powstała. To duża szkoła podstawowa w Gdyni. Tam około 700 uczniów się uczy.
A wiedziała pani wtedy już, że to pewnie będzie ostatni taki 1 września?
Że ostatni może nie, ale przygotowywałam się i miałam świadomość i takie sygnały także mój szef otrzymywał, że myślę o emeryturze. Ja chcę powiedzieć, że ja przepracowałam 45 lat. Więc ja miałam prawo o niej myśleć.
A czy ktoś pomógł w tym myśleniu, to ja za chwilę o to dopytam. Dobrze? Bo to jest Gdynia Główna Osobista z Ewą Łowkiel. Wracam za chwilę.
Tu Gdynia Główna Osobista.
Gdynia Główna Osobista, taka szkolna, prawie 1 września już u nas dziś, choć to jeszcze jest sierpień, to są jeszcze wakacje, wiem, że nie ma co tego przyspieszać. Ewa Łowkiel jest moim gościem, czyli wieloletnia wiceprezydent Gdyni, odpowiedzialna za za szkoły gdyńskie właśnie. Rozmawialiśmy o tym momencie emerytalnym, czy o tych sygnałach, które pani do szefa, czyli do Wojciecha Szczurka wysyłała, że no myślę. Gdzieś tam tak, myślę. Że myślę o emeryturze. Mm-hmm. Ale to była pani decyzja, czy to była jego decyzja, że to już teraz? Innymi słowy, czy pomógł?
Pomógł. Pomógł, ale patrząc, ja nie dawałam gwarancji i na pewno nie obiecałam, że wytrwam kadencję. Mm-hmm. Ta perspektywa 4 lat była dla mnie perspektywą zbyt długą i w związku z tym szef musiał podjąć decyzję, prawda? Czy osoba nowa przejmie już stanowisko w perspektywie...
W ramach nowej kadencji.
W ramach nowej kadencji. I dla mnie to było dość logiczne rozwiązanie.
A to była trudna rozmowa?
Nie.
Nie?
Nie. Nie, ponieważ ja przygotowana byłam psychicznie do tego, odejść na emeryturę, więc nie była to trudna rozmowa. Poza tym... Ja rozumiem także to, że przychodzi taki moment, że warto także zmieniać i korzystać z młodych osób. Przecież ci młodzi ludzie także chcą wykazać się, pracować. Przychodzi moment, że trzeba odejść. I to był dobry moment.
Ale tak zupełnie pani odeszła. Czy w tym sensie, że bo rozumiem, powiedziała pani Szczurkowi, dobra, wiceprezydentem nie chcę być, bo nie dam rady przez całą kadencję.
Tak jest.
Ale w ogóle pani w wyborach nie wystartowała też. Bo...
ja lubię wybory, ale nie te, w których kandyduję.
No dla to, mnie to wybory się pani są... życie ułożyło przez ostatnich parę kadencji inaczej.
Tak jest, ale za każdym razem dla mnie to było najtrudniejsze doświadczenie.
A dlaczego?
Dlatego, że ja nie lubię kampanii wyborczej. Mogę ją prowadzić dla kogoś. Bardzo w ogóle lubię wybory. Nawet lubię, jak wiszą te plakaty w Gdyni w takiej ilości. To pokazuje wolność. Taką próbę skomunikowania się z mieszkańcem. Oto ja kandyduję. Natomiast ja siebie nie lubię wiszącej na płocie. Naprawdę to jest dla mnie traumatyczne doświadczenie za każdym razem było.
To ile tych wyborów pani miała wiszących na płocie?
Chyba z 5.
No.
Także naprawdę dużo.
Męczarnia.
Tak. Nie każdy to lubi, wie pan. Ja w odległych bardzo czasach, kiedy jeszcze pani Franciszka Cegielska żyła i była, wtedy ona była ministrem zdrowia, był taki projekt organizowany chyba przez Sejm, który miał promować kobiety. I w Warszawie odbywało się takie szkolenie, prowadzili to Amerykanie i Kanadyjczycy dla kobiet, przygotowujący do kandydowania. I ja w tym poseł udostępniał kobietom wskazanym przez siebie swój pokój poselski. Myśmy u Franciszki Cegielskiej w pokoju mieszkały przez 4 dni i uczestniczyły w tym szkoleniu. To szkolenie tłumaczone było symultaniczne, było świetne. Ja naprawdę nie cenię sobie za bardzo szkoleń, bo zbyt dużo mam złych doświadczeń.
Mówi kobieta
ale to
od
było,
szkoły.
Tak jest, to było rewelacyjne. A idea tego szkolenia polegała na tym, że celem miało być przekonanie nas, kobiet, z całej Polski były to kobiety, że mamy prowadzić kampanię od drzwi do drzwi. Mhm. Na końcu miałyśmy deklarować, że to zrobimy. Nigdy w życiu nie byłam w stanie pokonać tej bariery psychologicznej, polegającej na tym, że ja mam zakłócić mir domowy, komuś mu zapukać i powiedzieć, że oto ja kandyduję. Jakoś, nie wiem, to chyba tego, a ci Amerykanie i Kanadyjczycy, oni byli przekonani, że to jest jedyny skuteczny sposób prowadzenia kampanii wyborczych, że trzeba się mierzyć z wyborcą, patrzeć im prosto w oczy.
Właśnie przekraczać barierę.
Przekraczać te bariery, ale ja zawsze uważałam, że swój wizerunek, to jacy jesteśmy, budujemy swoją pracą. Jak pracujemy, jak angażujemy się w to, co robimy, jak staramy się, by zrealizować i służyć innym. Niestety w Polsce to jeszcze nie działa.
No właśnie,
tak to powiem.
Tak idealistycznie pani zabrzmiała.
No tak, ale... Ja jestem idealistyczna, ja jestem polonistka, ja wychowałam się na poezji i lubię poezję i swoich uczniów uczyłam lubienia poezji. Mm-hmm. Starałam się przede wszystkim, by ich nie zniechęcić do niczego, do literatury w szczególności. Ja cenię w sobie swój idealizm. Ja uważam, że on jest wartością.
A nie straciła go pani przez tych naście lat
nie.
bycia...
Nie straciłam. Ja wiem,
skończyłem
że
jeszcze.
Panu się to nie podoba.
Nie, ale nie, to mi się to bardzo podoba. Tylko, tylko dopytuję, czy władza nie psuje.
Nie wiem, co miałoby być zepsute we mnie, wie pan. Zachowałam, wydaje mi się, taką...
Wszystko działa.
Wszystko działa. Mhm. Umiejętność słuchania ludzi. Poznałam wielu wspaniałych ludzi. Doświadczałam takich wzruszających sytuacji, niezwykłych. Nawet nie wiedziałam, że one są takie niezwykłe. Bo powiem o takiej sytuacji, bo sobie przypomniałam wczoraj, jak pomyślałam sobie, o co mnie pan będzie pytał, że kiedyś w Sylwestra przyszedł do mnie pan. Sylwester jest takim dniem, kiedy w urzędzie jest w miarę pusto. I on przyszedł do mnie tylko dlatego, że były zamknięte wszystkie ośrodki już wspomagające osoby uzależnione, a dla osób zmagających się z alkoholizmem, abstynentów, alkoholików niepijących, bardzo ważne jest możliwość komunikacji z psychologiem. I on przyszedł do mnie zrozpaczony, że wszystko jest zamknięte. Rozmawiałam z nim dłuższą chwilę o tym, dlaczego to jest zamknięte, dlaczego on nie ma możliwości i tak dalej. Opowiedział, już nie pamiętam, bo to było wiele lat temu. Po czym co jakiś czas ja dostawałam jesienią taki bukiet z liści zrobiony. Pytam panią Anię, od kogo to jest? Od takiego pana, który mówi, że pani go uratowała przed samobójstwem. Ja nie byłam tego świadoma, że on jest w takim stanie depresyjnym. Ja z nim po prostu siedziałam i gadałam. O wszystkim i o tym, dlaczego to zamknięte, jak można by pomagać. Ale on potrzebował drugiego człowieka, pogadania. Mhm. I takich wzruszających momentów, kiedy wystarczy mieć drzwi otwarte i z ludźmi pogadać, doświadczyłem dzięki możliwości pełnienia tej funkcji bardzo wiele. Rozmów z rodzicami, z nauczycielami, z dyrektorami, naprawdę.
No i zamknęła pani te drzwi.
Bo kiedyś trzeba zamknąć i otworzyć nowe. Wie pan, ja zawsze uważałam, mam strasznie dużo książek, jeszcze ich nie uporządkowałam, musiałam je mieć, wie pan, bo musiałam w domu, pracowałam przecież przygotowując się do lekcji, że na emeryturze to ja niektóre lektury sobie odświeżę. Ja na razie nie miałam czasu.
Zarobiona jestem.
Tak, bardzo.
Ale to właśnie, jak pani mówi... Czy ładnie pani mówi, tak ciągle idealistycznie i o tym, co pani, co pani robiła jako samorządowiec, to myślę, że ta decyzja o tym, że to fajnie brzmi, że trzeba umieć zejść, tak, ze sceny, tak. Że trzeba umieć zamknąć te drzwi, ale można wiedzieć, że trzeba zamknąć drzwi, a ich nie zamykać, bo to jest po prostu trudne, bo się człowiek, nie wiem, boi, że nie ma pomysłu na co dalej, albo po prostu lubi to, co robi. I pani wyraźnie lubiła.
Bardzo.
I teraz sobie powiedzieć, nie będę robiła tego, co lubię.
Znaczy, wie pan, tyle jest przestrzeni do działania, że naprawdę można się realizować w różny sposób. Z zachwytem zajmuję się swoim wnukiem. Codziennie mówi kolejne 3 słowa. Wie pan, nagle uświadomiłam sobie, jaką ja mu stwarzam szansę. Babcie mają już dystans, nie spieszą się, nie poganiają, wytrzymają wszystko. I także widzę, jak on uwielbia być ze mną, jak on jest ze mną, to on od razu nawiązuje rozmowę. Jak nie ma co powiedzieć, to mówi antena. To jest jego magiczne słowo. Albo latarnia, bo w Gdyni on podziwia latarnię i on potrafi z miłością w oczach biegać po bulwarze od latarni do latarni.
Życie.
Dużo to radości, wie pan. I dużo takiej możliwości kształtowania, rozwijania.
No właśnie, pani się ciągle edukacją zajmuje w takim
tak
razie.
Tak jest. Jest. A jaki to trud nauczyć się czytać i pisać. Przecież pamiętam po swoich dzieciach. Każdy rodzic tego doświadcza, każdy nauczyciel tego doświadcza. Jeżeli jest ktoś, kto pomoże ten trud pokonać, od tego są dziadkowie. Od tego, by budować takie dodatkowe wsparcie, by działać bez pośpiechu, by budować w dziecku poczucie własnej wartości i genialności, bo dzieci tego potrzebują. Wydaje mi się, że ciągle jeszcze brakuje polskiej szkole takiego dystansu i spokoju w obserwowaniu rozwoju ucznia i takiego dostosowywania go do możliwości, by każde dziecko czuło się bezpiecznie.
Gdzie to ma być spokój, jak tu podstawa programowa
tak,
zmienia się co chwila?
Tak jest. No tak, ale ona zmienia się także, zmieniła się w perspektywie całego cyklu edukacyjnego, więc musiała być dostosowywana już, jak zmieniła się, wie pan, to jest trochę konsekwencja tych sześciolatków, bo zmieniła się podstawa programowa dla klas 1-3 z powodu sześciolatków, więc musiała być zmieniona cyklicznie i 4-6 i gimnazjum i dalej.
O, i to mówiła właśnie Ewa Łowkiel, wiceprezydent Gdyni, chociaż przed chwilą mówiła Ewa Łowkiel, babcia, jak ma na imię wnuk?
Mówimy na niego Silver. Ma na imię Sylwester. Syn nie konsultował imienia z rodzicami. Nie wiedziałam, że tak nie konsultuje się tego.
Babcia Silvera. No dobrze, to właśnie babcia Silvera dzisiaj jest w Gdyni Głównej Osobistej i wrócimy za chwilę.
Tu Gdynia Główna Osobista.
A w Gdyni Głównej Osobistej witanie się ze szkołą, żegnanie się z urzędem i witanie także z emeryturą, czyli Ewa Łowkiel, babcia Silvera, jak to już ustaliliśmy. A Silver, który ma...
Rok i 7 miesięcy.
Rok i 7 miesięcy, czyli jeszcze ma kawałek do edukacji takiej...
Formalnej.
Ma babcię, którego edukuje. Od latarni do latarni, na bulwarze między innymi pewnie.
Tak
nadmorskim. A Silver to powinien jako sześciolatek czy siedmiolatek pójść do szkoły, pani zdaniem?
Silver urodził się w lutym, więc on będzie miał przewagę nad innymi dziećmi.
Sześciolatkami innymi.
Tak, bo on będzie miał skończone 6 lat, bo no, są sześciolatki, które w grudniu, ja też jestem w grudniu urodzona, więc wiem, o ile to jest rok różnicy. W wieku 6 lat to jest tak jak, nie wiem, 10 lat dla 70-latka. Ten rok dla 6-latka, prawda? Czyli ja mam swoje zdanie na temat 6-latków, bo ja uważam, że błędy popełniono przy wprowadzeniu tego mechanizmu, tej zasady, że nie konsultowano, nie słuchano rodziców, organizacji pozarządowych, ale w Gdyni od 25 lat połowa sześciolatków była w szkołach. Więc ja troszkę nie rozumiałam w zerówkach w szkole. Nie rozumiałam troszkę, dlaczego to szkoła ma być taka straszna, jeżeli te sześciolatki już są w szkole. Natomiast nie ulega wątpliwości, że my w Gdyni, bo w pierwszym roku tej możliwości wysłania sześciolatków do szkoły, to Gdynia miała rekord świata. Myśmy mieli 426-latków w pierwszych klasach. Ale dlaczego? Dlatego, że w tych szkołach, gdzie były super warunki, gdzie klasa miała, dzieci sześcioletnie miały swoją klasę, gdzie był drugi nauczyciel świetlicowy po południu, że dzieci te sześcioletnie nie szły do tej zapełnionej dużej świetlicy, tylko w swojej sali zostawały z drugą panią, ciągle tą samą w szkole, bo dla rodziców ważne jest, by dziecko miało opiekę do tej godziny przynajmniej 16, jak nie 17. Rodzice pracują. Rodzice obawiali się szkoły, że po lekcjach w świetlicy będzie tłum dzieci i nie będzie takiej opieki, jakiej takie małe dziecko wymaga. Ja potem, bo to było 22 klasy wtedy, ja spotkałam się z nauczycielkami, wszystkimi, tymi 22, bo to można było zrobić, które uczyły pierwsze klasy sześciolatków. Rozmawiałyśmy o tych wyzwaniach, bo dla nauczyciela było to wyzwanie. Nauczyciele w pierwszej klasie mieli dzieci 7-letnie i te dzieci były młodsze, one były bardziej męczliwe, wymagały więcej przerw, więcej ruchu, pobiegania trochę, ale również i wtedy to też, to przyznam, że powiedziałam to pani wówczas minister Hali, to zostało zmienione, bardzo się z tego cieszyłam, bo podstawa programowa była na klasy podzielona. I mi panie powiedziały, że są dzieci, które w 2 lata zrobią to, co pewne elementy tego rozwoju, czy manualnego, czy innego, językowego, one osiągną później. I dlaczego podstawy programowe nie realizuje się w ramach 1-3, tylko z podziałem na klasy? Bo nauczyciel też się denerwuje dzisiaj, kiedy są te sprawdziany zewnętrzne i nawet trzecioklasisty piszą jakiś sprawdzian, sprawdzający na ile ten pierwszy etap edukacyjny, jakie sprawności dzieci osiągnęły. To stresuje rodziców, nauczycieli, dzieci również. Także to zmieniono i dzisiaj tak spokojniej nauczyciel może pracować.
A referendum gdyby było i gdyby panią zapytano, czy wracamy do 7-latków, to by pani poszła i odpowiedziała?
Nie wiem, jeszcze się będę nad tym zastanawiać, bo jeszcze nie ma decyzji o tym referendum. Ja myślę tak, że szkoda, że tak wprowadzono tę reformę, z taką, że została tak odrzucona, bo można ją było wprowadzić inaczej. Ja nie wiem, jak ja cenię sobie możliwość wybierania przez rodzica. Dla mnie to ważne. Najnaturalnym opiekunem dziecka jest rodzic. Rodzic widzi, jak dziecko się rozwija, jak się zachowuje w domu. Dzieci trochę inaczej zachowują się w grupie, trochę inaczej w domu. Często w grupie pozorują taką dużą pewność siebie, a dopiero w domu te wszystkie emocje, stresy ulegają takiemu rozładowaniu. Dla mnie ważne jest, by rodzic mógł decydować. Tak to określę. Natomiast no, musi być pewien porządek, pewna możliwość zorganizowania, przygotowania szkoły do przyjęcia odpowiedniej liczby dzieci, więc musiałyby być terminy wyznaczone. No dziś, tak jak mówię, no 5-latek idzie do klasy pierwszej, bo on w grudniu kończy 6 lat. Przechodzenie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, po co no za chwilę będziemy podwajać zatrudnienie psychologów i pedagogów?
A zatem to dopiero stres.
Dla dziecka, dla rodziców? Ale oczywiście.
Tak? To nie jest tak, że...
Jeżeli rodzic będzie miał wybór, być może 80% 6-latków wtedy pójdzie do pierwszej klasy. Świadomość, że wydecyduję sam, że muszę przyjrzeć się, że może warto posłuchać opinii nauczyciela przedszkola. Pamiętajmy, że dzisiaj 5-latek objęty jest obowiązkiem przedszkolnym, przynajmniej w wymiarze 5 godzin, czyli podstawy programowej. Czyli posłuchania, co nauczyciel mówi o dziecku, o jakie ono ma trudności. Czy warto tak na siłę, czasami warto trochę poczekać, by to dziecko spokojniej osiągnęło cel, bo ono ma inny rytm.
Jak panią wpuściłem na tę rozmowę o edukacji, po to, żeby jeszcze raz panią zapytać, czy nie żałuje pani, że te drzwi pani zamknęła?
Ja tych drzwi nie zamknęłam. Ja jestem w kontakcie. Pan prezydent może do mnie zawsze zadzwonić i się poradzić.
A ja dzwoni?
No na razie nie, ale, ale widocznie nie ma takiej potrzeby. Wie pan co? Ja bardzo sobie ceniłam to u mojego szefa. To było dla mnie na początku przerażające, że on zostawia taką swobodę swoim współpracownikom, że on im ufa. Wie pan, jaką to buduje odpowiedzialność? To dotyczy dzieci. Jak przecież mój wnuk ciągle mówi sam on wszystko chce sam robić. Potem się niszczy tę samodzielność. Jak coś sami, o czym sami decydujemy, wtedy odważniej konsultujemy, bo nagle rodzi się w nas poczucie ryzyk. I to jest ważna odpowiedzialność. Ona kształtuje, ona wyzwala pracowitość, takie zaangażowanie się większe, bo to jest to, za co ja ponoszę. Oczywiście będę również ponosić konsekwencje, ale to wyzwala. I ja naprawdę uważam, ja przeżyłam szok, jak chodziłam na konsultacje do szefa, wysłuchał. Mówię, tak można. Nie wiem, jestem rozdarta. I nagle wysłuchawszy tego wszystkiego, mówił, zrób jak uważasz. I nagle mi emocje opadały i ja wtedy siadałam i jeszcze raz myślałam. Bo ja szłam, by trochę tego ciężaru zrzucić na niego.
Ależ ten Wojciech Szczurek to świetny prezydent.
No. Świetny człowiek. Nie trudno ocenić, bo ja sama w tym tkwię.
No, byłam wiceprezydentem.
Tak, pewnie. Więc mnie trudno być. Jest świetnym człowiekiem. Ma w sobie taką umiejętność komunikowania się z ludźmi. Ja bardzo sobie to cenię. Wie pan, ja uważam, że to, co mi się udało także zbudować w edukacji, to dzięki współpracy z dyrektorami szkół i nauczycielami, także związkami zawodowymi. To ważny obszar i ważna grupa ludzi, którzy mają swoją perspektywę oceny, widzą różne zagrożenia. Warto rozmawiać i słuchać. Pan prezydent ma w sobie talenty terapeuty, ja mu to zawsze mówiłam. Łagodził emocje, umiał to robić zawsze, zachowywać dystans. Może kobiety głównie lubią dużo emocji wkładać w to, co robią. Ma także w sobie chyba duszę entuzjasty. Ja kocham entuzjastów. Nawet szalonych entuzjastów. Takich, którzy...
To miała być audycja o Ewie Łowkiel, a nie o Wojciechu Szczurku.
Ale to pan prowokuje takie pytania.
To ja rezygnuję już z tego pytania. Nie, ja wracam do ostatniego dnia w urzędzie Ewy Łowkiel. Pamięta pani? Jak pani rzeczywiście
pana,
zamknęła
pan,
te drzwi.
Dla mnie największym szokiem byłam, jak się zorientowałam, że jest święto sprzątania biurka. Tak? Do czego zmierzam? No. Do tego zmierzam, że ja byłam kolekcjonerką różnego rodzaju dokumentów. Ja zawsze uważałam, że mi się coś przyda, bo ja sama dla siebie robiłam sobie różne analizy. Mhm. Ja je wszystkie chowałam. Ja przez 16 lat dorobiłam się takiej ilości dokumentów, papierów w szufladach, w biurku, co ja nie odkryłam sprzątając przy dużej pomocy koleżanek z wydziału, ja nie pokonałabym. To był dla mnie największy stres, największe wyzwanie. Ja chciałam zostawić...
Spakować się.
Porządek zostawić w swoim pokoju. Pamiętam, kiedyś jakiś dziennikarz przyjechał z Warszawy i wszedł do mnie i mówił, to jest niemożliwe, że tak wygląda stół i biurko wiceprezydenta. No, rzeczywiście, ja po prostu miałam problem z papierami. Mnie się zawsze coś przydawało, ja zawsze coś odkładałam. Wrócę do tego, zajrzę.
Chomikowała dokumenty.
Tak jest, więc ja potrzebowałam naprawdę sporo czasu. Ja wychodziłam z urzędu chyba o 11 wieczorem, w czasie, kiedy próbowałam zapanować nad dokumentami. Ja część dokumentów, niektóre były imienne, musiałam posiekać. I także to było dla mnie duże wyzwanie.
No dobrze, czyli biurko uporządkowałam.
Tak jest.
I drzwi zamykam. Pamięta pani moment? Zamknięcie?
Nie, bo ja poszłam na urlop.
No tak.
Ale dlaczego pan uznaje, nie, że taki moment... Wie pan, ja odchodziłam z taką świadomością, no jak gdyby zrealizowania
się.
Z świadomością możliwości, jaką mi życie zaoferowało. Ja miałam szczęście do szefów. Panu.
Jezus, czy znowu mówimy o Szczurku?
Nie, mówimy teraz o dyrektorze Kosakowskim. On był moim wcześniejszym szefem. Miałam szczęście do szefów, którzy mi nigdy w niczym nie przeszkadzali.
A, no to okej.
Którzy, jeżeli już, to szukali możliwości wsparcia. Którzy dostawiali dużą niezależność i swobodę działania. Co, tak jak mówiłam, rodzi odpowiedzialność ich, a także chęć pracy, co jest ważne.
Nie doczekam się jakiegoś wyznania na temat zamykania drzwi w gabinecie wiceprezydenta Gdyni. To,
zamknęłam w przekonaniu, że sprzątnęłam.
Po sobie.
Tak jest.
I coś jednocześnie po sobie zostawiłam przecież, prawda?
No mam nadzieję, że z paru rzeczy jestem bardzo zadowolona. Chciałabym, żeby Gdynia w dalszym ciągu osiągała takie sukcesy edukacyjne, jakie osiągała wcześniej. Myślę o wynikach sprawdzianów i egzaminów, ale równocześnie myślę o tym tworzeniu możliwości rozwoju dla każdego dzieciaka, bo wynik jest ważny, ale on czasami nie jest najważniejszy. Czasami to, że dzieciak zda maturę,
to już
jest sukcesem, bo on z wielkimi trudami, z różnymi problemami pokonywał tą drogę edukacyjną.
A pamięta pani, jak pani przestała być nauczycielką polskiego?
Tak. A. Bo było to dla mnie bardzo bolesne. Bo bardziej bolesne, powiem panu. Niż...
Widzi pani, że jestem żądny boleści, więc się cieszę, że nareszcie jest jakiś...
Było to dla mnie bardzo bolesne, bo ja nigdy w życiu nie opuściłam swojej klasy. Na każdym etapie edukacyjnym ja zawsze doprowadzałam do matury klasę. Uważałam, że to jest fatalne. Zresztą doświadczyłam tego potem z perspektywy samorządu, jak fatalnie się kończy sytuacja, kiedy co roku uczy inny polonista. Ja upieram się, że język polski, no może jeszcze także matematyka, należą do najważniejszych przedmiotów w szkole. I wiedziałam, że i to było dla mnie bolesne, powiem szczerze, a poza tym mnie się wydawało, że ja nic innego nie umiem, jak tylko uczyć języka polskiego, powiem panu szczerze, więc wydawało mi się, a urzędu unikałam jak ognia, więc w ogóle...
Jeszcze nie wiedziałam, że tak lubię papiery.
Właśnie, nie wiedziałam, że tak lubię papiery, nie wiedziałam, że tak lubię statystykę, takie porównywanie, analizy, w ogóle nie zdawałam sobie sprawy z tego, także było to ciekawe, ale weszłam w życzliwe środowisko, wspierające i z wiedzą. Ja jednak weszłam z wiedzą, bo ja jednak pracowałam także w Związku Zawodowym Solidarność. Mm-hmm. I ja wiedzę o oświacie gdyńskiej budowałam i o prawie oświatowym budowałam poprzednie lata. I ja weszłam z dużą wiedzą, jeżeli chodzi o prawo oświatowe. I ja znam szkoły, przedszkola, ja znam problemy z perspektywy pracowników.
A kto panią wciągnął do urzędu?
Prezydent.
Ten?
Ten.
Czyli znowu o nim. Nie,
tak
dobrze,
jest.
Nie, dobrze. Nie było pytania.
Znaczy, uznał, znaczy ja powiem tak. Teraz powiem nieskromnie. Mhm. Nie ma w Gdyni osoby, która wie tyle o świecie niż ja.
A, i ja właśnie dlatego panią zaprosiłem.
No. Tak. I jeszcze pamiętam, ile która szkoła ma uczniów. Jakie ma problemy i tak dalej. Ale wie pan, trzeba budować nowe otwarcia. Trzeba dawać szansę młodym. Dzisiaj ja też
a
sobie
to jest,
cenię, wie
to
pan?
Nie jest tak, że pani trochę zaklina, znaczy pani sobie tak mówi,
nie.
Ewa. Chciałabyś, ale teraz mają przyjść młodzi.
Proszę pana, ja pracowałam dłużej niż dzisiaj muszą pracować mężczyźni.
Bo chciałam.
Bo też. Lubiłam i chciałam, bo nie było to dla mnie przykre, tylko sprawiało mi przyjemność. Natomiast ja nie czuję się uboższa przez to, że nie pracuję. Ja ciągle jeszcze, bo ja mam większą łatwość tworzenia listy, że tak powiem, rzeczy, których nie zrobiłam, niż listy jakichś sukcesów czy osiągnięć. Więc ciągle widzę, ile jeszcze, czy ja zdążę jeszcze to, tamto, owam to zrobić, co chciałabym zrobić. Natomiast tak jak powiedziałam, no dla mnie dzisiaj taką najważniejszą osobą jest mój wnuk. Ja chcę mu poświęcić dużo czasu. Ja się cieszę, że ja mu mogę poświęcić. Jemu nikt nigdy w życiu by nie poświęcił tyle uwagi i czasu, co ja też powiem nieskromnie. Bo rodzice są zabiegani, bo muszę iść do pracy, wrócić. A ja mam czas.
Jestem super babcią.
Chcę być. Chcę być super babcią. On uwielbia być ze mną.
Super.
Tak jest.
Super.
Także to powoduje, że ja nie czuję się uboższa z tego powodu, że ja nie pracuję. Naprawdę, ja przepracowałam 45 lat.
A dlaczego pani
z satysfakcją.
A dlaczego pani została nauczycielem?
Tak jak już panu mówiłam, ja poszłam na studia do Torunia. 5 lat męczyłam się w akademiku. Budowałam za darmo prestiż Gdyni wśród koleżanek w akademiku.
Bo mówiłam, że tak świetnie jest jej
tak,
Gdyni.
Że Gdynia jest naj, w ogóle naj. Choć były to ciemne czasy PRL-u, a pojechałam dlatego na studia do Torunia, bo w Gdańsku nie było uniwersytetu. Była tylko wyższa szkoła pedagogiczna, a ja nie chciałam być nauczycielem, bo uważałam, że nauczyciel nic innego nie robi, tylko dręczy. Ja nie chciałam nikogo w życiu dręczyć.
A to miała pani złe doświadczenia własne?
Generalnie nie miałam, ale w duchu coś mi podpowiadało, że po to, bym mógł osiągnąć cel, musi trochę udręczyć. Musi trochę. Musi zdyscyplinować, musi z powodu przymusić. I później bardzo się starałam, by nie nie za nadto dręczyć. Wykorzystywać, nie za nadto dręczyć. I mam nadzieję, spotykam swoich uczniów z taką niekiedy sympatią ich spotykam, że ich tak strasznie nie udręczałam. Ja zawsze mówiłam, o jedynkę, dziecko, ty mnie nie prosi o jedynkę. Na jedynkę trzeba zapracować. Nie, chodziło mi o to, że bo to się zgłaszali, że on nie chce odpowiadać i prosi, mm-hmm. Prosi o jedynkę. Mm-hmm. Chwileczkę, ja nie wierzę, że ty na jedynkę umiesz.
Jest pani gdyńska, tak gdyńska do końca. A właściwie od początku gdyńska, inaczej powiem, bo rodowita pani jest.
Tak jest, urodziłam się w Gdyni. Mhm. Urodziłam się w Gdyni. W Gdyni czuję się najlepiej. Zawsze lubię wracać do Gdyni. Jak już się zbliżam, to się czuję już bezpiecznie. Ja zawsze mówiłam, że tylko w Gdyni trolejbusy i autobusy jeżdżą tam, gdzie trzeba, a w każdym innym mieście jeżdżą, gdzie chcą. W Gdyni można od biedy dojść wszędzie na piechotę. Czyli jest takie miasto na miarę człowieka. Ja myślę, że Gdynia ma w sobie także w swojej historii taki moment heroizmu. Myślę o początkach. Mój ojciec przyjechał po wojnie do Gdyni. Nie po wojnie, tylko przed wojną. Przed wojną w Gdyni.
I budował Gdynię?
Tak, tak. I był wysiedlony z Gdyni także. I zawsze ja pamiętam Gdynię, przecież wie pan, Gdynia nie jest, jak ja sobie uświadomiłam, że Gdynia ma tyle lat, co moja mama, ja na początku sobie nie zdawałam sprawy, to dopiero wtedy uświadomiłam sobie, jakim Gdynia jest młodym miastem, mhm. Prawda? Ja chodziłam do przedszkola na Władysława IV, tak zwanego Ploskiego i bo wtedy prowadziło to przedszkole i ja pamiętam, że teren przedszkola sięgał do połowy ulicy Władysława IV. Ja pamiętam, jak na Władysława IV leżały kopce z ziemniakami. Wie pan, jeżeli buduje się w sobie taką perspektywę śledzenia rozwoju miasta, chodziłam do jedynki, hala była miejscem raju, bo na hali była guma do rzucia i tak inne wszystkie towary. W innych miastach takich możliwości nie było. Także jeżeli śledzimy rozwój czegoś swoim dorastaniem, dojrzewaniem i swoim życiem, to staje się taką częścią nas. Czujemy się wszędzie dobrze. Teraz odkrywam, bo ponieważ ja poruszam się wózkiem, a muszę dużo chodzić, świetna pogoda w sierpniu, więc strasznie dużo spaceruję.
Z Silverem.
To oczywiście. Mhm. Więc także odkrywam miejsca, których wcześniej nie znałam. Odkryłam wszystkie place zabaw dla dzieci. Czuję ich wartość. Huśtawka na placu zabaw jest szczytem marzeń. I celem naszych spacerów też. Także proszę zobaczyć, z jakiej perspektywy różnej patrzymy na miasto. Bardzo denerwują mnie krzywe chodniki, bo mi wózek strasznie. Bardzo nie lubię, jak mi pan kierowca nie opuści
w autobusie
mhm. tego zejścia, bo wtedy boję się, że mi dziecko wypadnie z wózka. Ale także pamiętam, jak swoimi dziećmi nie mogłam wsiąść do trolejbusu, bo już trzy wózki były w 80 roku, drugim największa liczba urodzeń w Gdyni. I musiałam czekać na kolejny trolejbus i osobę, która mi pomoże wnieść wózek. Jestem za niska, żeby wnieść wózek. Dzisiaj spokojnie chodzę i wychodzę z wózkiem. Więc czuję wartość tych wszystkich zmian osobiście. I to ważne jest, że mamy tyle pięknych miejsc, po których możemy chodzić, spacerować. Bardzo mi się podobało kiedyś, Beatka Zwara mi to powiedziała, że ktoś jej powiedział, wy macie w Gdyni urlop? Wy macie cały rok urlop, wy macie morze.
I to mówi Ewa Łowkiel, która jest na urlopie właściwie.
Tak jest.
Od jakiegoś czasu z Silverem. A do tych kwiatów swoich, to pod morąg pani pojedzie.
Tak.
To kiedy?
No, wie pan, ja również bardzo aktywnie, że tak powiem, przetwórstwo uprawiam. Jako, że miałam bardzo wielki urodzaj wiśni w tym roku. Więc robiłam konfitury z wiśni, robiłam konfitury z malin. Muszę pojechać jeszcze zrobić z jabłek. I co jeszcze jest jesienią? Jakie owoce? Śliwek, o. Będą węgierki, więc ja muszę zrobić także konfitury. No trochę sprzątnąć w ogrodzie po tych swoich zasiewach. Taka praca na świeżym powietrzu, ona zawsze mnie była dla mnie dużą wartością, bo jednak siedziałam w murach tyle godzin, więc jak możliwość popracowania na powietrzu i takiego zrobienia porządku. Poza tym ja, tak jak powiedziałam, no ja konkuruję z sąsiadkami na i ogródek. One ciągle, ja tylko wiosną mam ładniejszy, bo jak wsadzę 100 tulipanów, wie pan, to robię wrażenie. Ale potem one mają takie kwiaty, jakieś tradycyjne te kwiaty, których ja nie mam. Moje więdną, potem mi nie kwitną.
Ale uczy się
uczę się, ale jak? Wie pan, bardzo lubię program Ogrody Angielskie na Doma Plus. Namiętnie oglądam.
Ewa Łowkie, która ciągle się uczy i uczy. Sidwera, który był właściwie trochę takim obecnym, nieobecnym współbohaterem Gdyni Głównej Osobistej.
Byłby zachwycony, gdyby zobaczył tyle mikrofonów.
Trzeba było z nim przyjechać. To pozdrowienia dla Sidwera.
Dziękuję
w takim razie.
Pięknie.
Ja dziękuję. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam również wszystkich.
A ja dobrego początku roku szkolnego życzę.
Bardzo dobrego. Wie pan co, jeszcze bym na koniec... To jeszcze się nagrywa?
To jeszcze jest.
To jeszcze jest. Zawsze mówiłam, że początek roku szkolnego to jak Sylwester. Uczniowie, nauczyciele, ja sama z postanowieniami, co zrobię lepiej, jak się lepiej. Dzieciaki też, wszyscy mają. Dlatego tak ważne jest, by pierwszoklasiści dostawali nowe podręczniki. Jest ich żal, że dostają stare.
I to była wiceprezydent Gdyni, odpowiedzialna za edukację przez lata. To była Gdynia Główna Osobista. Za chwilę informacje w Radiu Gdańsk. Do usłyszenia.